This is Unit 20, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 7. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Niedługo przyjadą młodzi żołnierze w ostatnich dniach października. Do ich szkolenia wyznaczycie chyba najlepszych dowódców plutonów.
Już to zrobiliśmy. Zarówno dowódców plutonów, jak i też dowódców drużyn zostali najlepsi spod oddziałów. Został zorganizowany dla nich kurs przygotowawczy w celu, przypomnienia, ujednolicenia sposobów i metod szkolenia, jak prowadzić zajęcia z tymi nowo przybyłymi żołnierzami, żeby efekt ich doskonalenia, nauczania był na zasadzie stopniowania trudności, a jednocześnie bardzo metodycznie musi to być robione. Sądzę, że tak jak rokrocznie, tak i w tej chwili ci dowódcy, bo miałem możliwość sam prowadząc z nimi zajęcia stwierdzić, że są właściwie przygotowani i te efekty będą pozytywne.
This is Unit 20, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 9. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Chorąży Tadeusz Kaszubski z kolei ćwiczy, zajmuje się przeciwpancernymi pociskami kierowanymi. Od lat wiem, jednostka i podwładni wiodą prym w warszawskim okręgu wojskowym.
Staramy się, żeby te wyniki były coraz jak najwyższe. Przykładem będzie na przykład ten rok, kiedy na poligonie mój żołnierz, mój podwładny, zdobył tytuł mistrza warszawskiego okręgu wojskowego na naszym sprzęcie.
Panie Chorąży, nie jest to łatwa sprawa prowadzić taki pocisk. Ja wyjaśnię słuchaczom, że jest to pocisk kierowany przewodowo. Strzela się na odległość od 1000 do, powiedzmy, do prawie 3000 metrów. Ten pocisk może się urwać, może uciec. Prowadzi się go na ekranie, prawda? Jest to malutki punkt świetlny, tam się po tym ekranie przesuwa. Wiem, że wiele, wiele godzin trzeba trenować, aby dojść do wprawy.
This is the test for workbook 4. This is unit 16. Listen to text A and answer questions 1 through 5.
Mówi generał Butler.
Tak, jestem przekonany, że jesteśmy świadkami otwierania się nowej ery w stosunkach między naszymi krajami. Wizyta prezydenta Busha była pewnego rodzaju demonstracją wobec całego świata, jaki jest stosunek Stanów Zjednoczonych do Polski. Celem mojej wizyty jest kontynuacja w pewnym sensie tego, co zaczął prezydent Bush na szczeblu sił zbrojnych, żeby poprawić stosunki między nami i ustanowić głębokie, wzajemne zrozumienie. To jest pierwszy krok na drodze, na której będzie wiele następnych kroków. Przedyskutowałem z waszym ministrem obrony ramowy program naszych kontaktów i otrzymałem bardzo pozytywny respons ze strony Polski. Może pan sobie wyobrazić, że mam szczególną satysfakcję być właśnie pierwszym wyższym oficerem amerykańskim z tego rodzaju misją w Polsce. Jestem wdzięczny za możliwość tej rozmowy z panem i proszę przekazać moje serdeczne pozdrowienia dla społeczeństwa polskiego.
This is Unit 16. Listen to text B and answer questions 6 and 7.
Panie generale, pytam wiceministra obrony narodowej, generała broni Antoniego Jasińskiego. Jaki jest cel tej wizyty?
Wzajemne zapoznanie się, a zatem i zrozumienie. Nawiązanie kontaktów, które nie ograniczą się, jak jestem przekonany, do szczebli wysokich. One niewątpliwie będą miały miejsce, ale również rozwiną się w kontakty robocze, wymiany historyków różnego rodzaju, specjalistów, na przykład z dziedziny medycyny, kapelanów i inne.
This is Unit 16. Listen to text C and answer questions 8 through 10.
Panie generale, pytam generała George'a Butlera, jakie wrażenia wywozi pan w tej chwili z Polski?
Dokładnie tak, jak się spodziewałem. Bardzo ciepłe, bardzo przyjazne i gościnne społeczeństwo, które z wielką sympatią odniosło się do mojej misji tutaj. Pragnący pokoju i lepszych stosunków między obydwoma narodami, taki samo zresztą jak i ja ich pragnę.
Panie generale, miał pan okazję zobaczyć Kraków, miał pan okazję być w Dęblinie. Co panu najbardziej zostało w pamięci?
W Krakowie oczywiście historia tego pięknego miasta. W Dęblinie oczywiście, tak jak dla każdego pilota, było rzeczą niesłychanie miłą być wśród kolegów lotników i między maszynami latającymi. Wszyscy mówimy tym samym językiem.
This is unit 17. Listen to text D and answer questions 11 through 14.
Boeing 747 w wersji 400 dokonał rekordowego przelotu non-stop na trasie z Londynu do Sydney. Trasę długości 17 954 km samolot pokonał w czasie 20 godzin i 8 minut. Poprzedni rekord ustanowił w roku 1976 również Boeing 747, ale był ten rekord o 1408 km krótszy. Nowy rekordzista nosi nazwę City of Canberra i należy do australijskich linii lotniczych Qantas. Skoro już o Boeingach 747 mowa, to należy przypomnieć, że pierwszy samolot tej licznej dziś rodziny opuścił fabrykę 30 września 1968 roku. W połowie bieżącego roku 69 linii lotniczych na całym świecie używało 716 tych samolotów różnej wersji. Przewiozły one łącznie 925 milionów pasażerów i wylatały prawie 26 milionów godzin.
This is unit 17. Listen to text E and answer questions 15 through 18.
Lotnictwo wojskowe Francji zakupiło już 8 sztuk samolotów transportowych CASA CN-235. Na 7 dalszych egzemplarzy ma zaś chęć. Rozmowy w sprawie nabycia ich trwają. Samolot transportowy CASA CN-235 to produkt współdziałania dwóch przemysłów, hiszpańskiego i indonezyjskiego. Oprócz lotnictwa wojskowego państw producentów wykorzystywany jest również przez wspomniane już lotnictwo francuskie, Arabii Saudyjskiej, Botswany oraz Panamy. Transportowiec ma maksymalną szybkość 450 km na godzinę i może transportować 44 spadochroniarzy z pełnym wyposażeniem lub 8 ton innego ładunku. Francuscy specjaliści obejrzeli przed zakupem samolotów CASA CN-235 francusko-włoski samolot transportowy wykorzystywany w lotnictwie cywilnym ATR-42. Nie zaakceptowali tego zakupu. Powód główny: samolot koprodukcji francusko-włoskiej nie posiada rampy załadunkowej z tyłu kadłuba. Co prawda producent obiecywał, że może to w trakcie realizacji zamówienia załatwić, ale wojskowi woleli nie ryzykować. Jak dotychczas samoloty CASA CN-235 wykorzystywane są w lotnictwie francuskim do transportu silników lotniczych z baz na poszczególne lotniska.
This is unit 17. Listen to text F and answer questions 19 and 20.
Długo trwały namysły szwajcarskich wojskowych, jaki samolot byłby najbardziej przydatny armii helweckiej. Wreszcie zapadła decyzja. Będzie nim amerykański samolot myśliwsko-bombowy FA-18 Hornet, produkcji koncernu McDonnell Douglas. Jego największym konkurentem był do ostatnich chwil również amerykański myśliwiec bombardujący F-16 Fighting Falcon, produkcji koncernu General Dynamics. F-18 jest co prawda droższy od konkurenta, ale za to tańszy w eksploatacji i bardziej przystosowany do lotów nad przestrzenią Szwajcarii. Rząd szwajcarski postanowił wyłożyć odpowiednią kwotę na zakup 34 samolotów tego typu. Ile, nie wiadomo, ponieważ stanowi to tajemnicę handlową. Wiadomo jedynie, że w cenę wkalkulowano koszty wyposażenia elektronicznego, rakiet powietrze-powietrze, w jakie te samoloty są uzbrojone, części zamiennych, przeszkolenia pilotów szwajcarskich. Szwajcarskie zamówienie przyczyniło się do tego, że wielkość serii wyprodukowanych i sprzedanych poza granice USA samolotów F-18 wzrośnie do 1400 sztuk. Jak na tego rodzaju samolot jest to bardzo wiele.
This is unit 18. Listen to text G and answer questions 21 and 22.
W stosunkach kraju z Polonią dokonał się zasadniczy zwrot. Stwierdzenie to zawarte jest w ocenie sformułowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych po zakończeniu wizyty w Polsce delegacji Kongresu Polonii Amerykańskiej z jego prezesem Edwardem Moskalem, która udała się w drogę powrotną do Chicago. Delegacja podkreśliła jednoznaczne poparcie dla rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego i jego poczynań w wyprowadzeniu Polski z kryzysu. Mówiono też o tym w czasie wizyty delegacji kongresu u prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.
This is unit 18. Listen to text H and answer questions 23 to 25.
Jakie konkretne kroki mogłaby podjąć Polonia amerykańska, by pomóc staremu krajowi w różnych dziedzinach? To główne pytanie, jakie swoim rozmówcom zadawali 23 bieżącego miesiąca członkowie oficjalnej delegacji Kongresu Polonii Amerykańskiej, którzy po raz pierwszy zjawili się w Polsce w tym charakterze. Podstawą tych rozmów była przyjęta niedawno przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych ustawa o pomocy dla Polski. Pierwszym rozmówcą delegacji KPA, na której czele stoi prezes kongresu Edward Moskal, był prymas Polski kardynał Józef Glemp. Mówiono m.in. o roli Kościoła katolickiego w umacnianiu poczucia polskości w środowiskach polonijnych. Zastanawiano się nad udziałem Polonii Amerykańskiej w charytatywnej pomocy Kościoła dla najuboższych warstw społecznych w Polsce.
This is unit 18. Listen to text I and answer questions 26 and 27.
Przedstawiciele KPA złożyli następnie wizytę w siedzibie polskiego parlamentu. W kontaktach z Polonią należałoby, na co zwracał uwagę marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski, powrócić do tradycji przedwojennych, gdy łącznikiem, pomostem między Polakami na emigracji i krajem był Senat i jego marszałek. Marszałek Stelmachowski poinformował swoich gości o rozmowach toczonych w celu zwołania w Rzymie zjazdu wszystkich organizacji polonijnych. W czasie spotkania w Senacie mówiono o potrzebie pomocy kraju i organizacji polonijnych na Zachodzie dla Polaków mieszkających w Związku Radzieckim.
This is unit 18. Listen to text J and answer questions 28 through 30.
Podobny był temat rozmów KPA z marszałkiem Sejmu Mikołajem Kozakiewiczem. Polska potrzebuje tylko tyle pomocy, powiedział Mikołaj Kozakiewicz, aby wyzwolić własną energię. Niezbędna jest jednak pomoc doraźna dla przełamania trudnego momentu, w jakim znajduje się rząd i społeczeństwo. Od KPA moglibyśmy oczekiwać, powiedział marszałek Sejmu, politycznych i ekonomicznych starań umożliwiających zmniejszenie zadłużeniowego garbu polskiej gospodarki. Ze swej strony będziemy usuwać wszelkie istniejące do tej pory bariery hamujące przyjazdy rodaków do Polski, inwestowanie kapitałów. Prezes Kongresu Edward Moskal mówił o potrzebie ścisłej kontroli nad realizacją rozmaitych programów pomocy. Poinformował o rodzącym się projekcie wydania dolarowych obligacji tworzących Fundusz Pomocy Polsce. Sprawą inwestowania w Polsce, głównie w sferach budownictwa i rolnictwa, poświęcone było spotkanie delegacji Kongresu z prezesem Państwowej Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych, Zdzisławem Skakujem.
This is unit 19. Listen to text K and answer questions 31 through 33.
Rzym. W sobotę, w ostatnim dniu wizyty we Włoszech, premier Tadeusz Mazowiecki spotkał się rano w swojej rezydencji w rzymskim Grand Hotelu z przedstawicielami kierownictw największych włoskich central związkowych. Następnie w salonach ambasady PRL odbył spotkanie z liczną grupą Polonii włoskiej. W salonie recepcyjnym rzymskiego lotniska Ciampino, tuż przed odlotem polskiej delegacji do Warszawy, odbyła się jeszcze jedna krótka, ale jak określono, bardzo serdeczna i konkretna rozmowa szefa polskiego rządu z premierem Giulio Andreottim.
This is unit 19. Listen to text L and answer questions 34 through 40.
Przebywający w Rzymie premier Tadeusz Mazowiecki rozpoczął czwartkowy program swojej oficjalnej wizyty od złożenia wieńca na grobie nieznanego żołnierza u stóp pomnika Ołtarza Ojczyzny na Placu Weneckim. Złożył następnie wizyty w Kwirynale prezydentowi Republiki Francesco Cossidze oraz w parlamencie przewodniczącemu obu izb Senatu Giovanniemu Spadoliniemu i Izby Deputowanych Nilde Giotti. Prezydent, dając wyraz przyjaznych uczuć wobec Polski, podkreślił, że Włochy zawsze darzyły ją wielkim zaufaniem, a wyrazem swego rodzaju kredytu zaufania było przyjęcie Wojciecha Jaruzelskiego we Włoszech w czasach, kiedy jeszcze Europa miała, jak się wyraził, zawieszony osąd w stosunku do późniejszego prezydenta. Tymczasem okazało się, że ten kredyt zaufania dla generała Jaruzelskiego był w pełni uzasadniony. To, że Polska wkroczyła na pokojową drogę przemian, mówił prezydent, jest bardzo ważne dla stosunków wschód-zachód. Włochy, jako państwo należące do Paktu Północnoatlantyckiego, nie mają zamiaru wpływać na stosunki sojusznicze Polski i doskonale je rozumieją. Są też przeświadczone, że droga do jedności Europy, która jest bliska zarówno Włochom, jak i Polsce, nie może oznaczać wykorzystywania trudności ekonomicznych krajów Europy Wschodniej. Tym samym rozpoczęły się intensywne rozmowy polsko-włoskie, w których dominuje problematyka gospodarcza, zwłaszcza sprawa włoskiej pomocy dla Polski w szerokim kontekście rozwoju wzajemnych, przyjaznych stosunków. Obok rozmów na szczycie rozpoczęły się także spotkania towarzyszących premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu ministrów i ekspertów z ich włoskimi kolegami. W rządowej rzymskiej rezydencji historycznej Villa Madama odbyło się w południe spotkanie premiera Mazowieckiego z premierem Giulio Andreotti. Serdeczną atmosferę i konstruktywny przebieg tych rozmów oddaje treść toastów wygłoszonych podczas uroczystego lunchu wydanego przez szefa rządu włoskiego na cześć polskich gości.
This is unit 20. Listen to text M and answer questions 41 and 42.
Programy zakładają, że 30% zagadnień, które przerabiamy w dzień, musimy powtórzyć w nocy. W związku z tym właśnie ta metoda pozwala nam w sposób nieprzerwany i skomasowany przerobić wszystko to, co przerabiamy w dzień, przerobić w nocy.
Chodzi nam właśnie o to, żeby koszt szkolenia tutaj był minimalny. Jeżeli wprowadzimy określoną ilość sprzętu na 2-3 dni, to ten sprzęt 2-3 dni znajduje się bez przerwy na obiekcie szkoleniowym.
A więc nie ma pustych przejazdów, niepotrzebnych strat paliwa i kilometrów. To też dużo znaczy.
This is unit 20. Listen to text N and answer questions 43 and 44.
A co robią dzisiaj czołgiści, przepraszam bardzo?
Kapitan Stanisław Orzewski. Dzisiaj czołgiści odbywają zajęcia przygotowane na następujących punktach nauczania. To jest druga kompania czołgów, treningi i strzelania przygotowawcze na PCO.
To znaczy na takich urządzeniach wachliwych, które imitują jazdę czołgów.
Tak, na urządzeniach wachliwych jest to strzelanie podczas krótkich przystanków w ruchu. Pierwsza kompania czołgów realizuje temat ze szkolenia technicznego i budowy i eksploatacji sprzętu.
To w parku wozów bojowych.
Tak, w parku wozów bojowych, w salach wykładowych. Trzecia kompania czołgów realizuje temat ze szkolenia nauki jazdy, prowadzenie czołgów w trudnych warunkach bojowych.
This is unit 20. Listen to text O and answer questions 45 through 48.
Panie poruczniku, pan jest dowódcą kompanii.
Tak, porucznik Danielewski, dowódca kompanii czołgów.
Jak się sprawują czołgiści? Dostaliście teraz młodych czołgistów, tych bezpośrednio po szkole podoficerskiej. Trzeba ich trochę wdrożyć jeszcze do życia w jednostce.
Są oni u nas dopiero 3 tygodnie. Braki w wyszkoleniu, jakie wynikły w szkoleniu na szkółkach, są tutaj systematycznie uzupełniane i akurat w dniu dzisiejszym szkolimy się ze szkolenia ogniowego, wykorzystując trenażery i urządzenia wachliwe na bujałkach.
Oni przeszli na stanowisko dowódców czołgów?
Na czołgach T-72 przychodzi cała nowa załoga. Także przychodzi mechanik, działonowy i dowódca, który pierwszy etap szkolenia odbywa w szkole młodszych specjalistów pół roku i po pół roku przychodzi do pododdziału już liniowego, gdzie wykonuje normalnie zadania.
A na czołgach typu T-54, tego starego typu?
Przychodzili do nas specjaliści tylko działonowi i dowódcy.
A młodzi żołnierze byli ładowniczymi?
Młodzi żołnierze byli ładowniczymi. I ci żołnierze byli szkoleni tutaj przez nas w jednostce od podstaw.
This is unit 20. Listen to text P and answer questions 49 and 50.
Panie majorze, tutaj właśnie chorąży Kaszubski powiedział o poligonie i o zajęciach na tym poligonie. Wyście niedawno z poligonu wrócili.
Tak, to prawda. Byliśmy 1,5 miesiąca na poligonie na Mazurach. Metodę szkolenia stosowaliśmy tą samą, to znaczy metoda zintegrowana. Aczkolwiek wszystko prowadziliśmy, wszystkie zajęcia na bojowych obiektach z wykorzystaniem bojowej amunicji.
A jak się spisali żołnierze? Jak żeście w ogóle wykonali zadania?
Oceniam, zresztą nie tylko jest to moja ocena, bo i przełożonych, że zadania wykonaliśmy na ocenę dobrą.